Naturalnie bywają też sytuacje, kiedy ludziom o silnym charakterze brakuje umiejętności komunikowania się, co bez wątpienia wpływa na ich stosunki z innymi. Jednak jest to ciągle wpływ wtórny. W ostatecznym rozrachunku to, kim jesteśmy, wyraża daleko więcej niż cokolwiek, co mówimy czy robimy. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Są ludzie, którym całkowicie ufamy, ponieważ znamy ich charakter. Bez względu na to, czy są elokwentni, czy nie, i czy mają opanowane techniki relacji międzyludzkich, wierzymy im i skutecznie z nimi współdziałamy. Ujmując to słowami Williama G. Jordana, każdemu człowiekowi dana jest cudowna siła dobra lub zła, cichy, nieuświadamiany, niewidzialny wpływ na życie. Jest to po prostu ciągłe promieniowanie tym, czym człowiek naprawdę jest, nie kogo udaje. Siła paradygmatu. 7 nawyków skutecznego działania zawiera w sobie wiele podstawowych zasad ludzkiej efektywności. Są to nawyki podstawowe, nawyki pierwotne. Reprezentują one uwewnętrznienie właściwych zasad, które stanowią podstawę prawdziwego sukcesu i trwałego szczęścia. Aby naprawdę zrozumieć te 7 nawyków, musimy najpierw zrozumieć nasze paradygmaty i to, jak je zmieniać, czyli jak dokonywać ich przesunięcia. Zarówno etyka osobowości, jak i etyka charakteru są przykładami społecznych paradygmatów. Słowo paradygmat ma grecki rodowód. Pierwotnie było terminem naukowym. Obecnie używane jest bardziej powszechnie i oznacza model, teorię, percepcję, założenie lub punkt odniesienia. Uogólniając, jest to sposób, w jaki widzimy świat, nie w sensie wzrokowego odbioru, lecz w kategoriach postrzegania, zrozumienia i interpretacji. Najprościej zrozumieć paradygmaty, traktując je jak mapy. Wszyscy wiemy, że mapa to nie teren. Mapa jest objaśnieniem pewnych aspektów danego terenu. I dokładnie tym samym jest paradygmat. Jest teorią, wyjaśnieniem lub modelem czegoś innego. Załóżmy, że chcesz się dostać w konkretne miejsce w centrum Chicago. Plan miasta byłby niezwykle przydatny. Załóżmy jednak, że masz złą mapę. Na skutek błędu drukarskiego plan Chicago naprawdę jest planem Detroit. Wyobrażasz sobie, jaką czujesz frustrację, jak bezskuteczne są kolejne próby dotarcia do celu? Możesz pracować nad swoim zachowaniem, bardziej się starać, więcej przykładać, podwoić szybkość. W nagrodę za swoje wysiłki szybciej tylko dotrzesz w niewłaściwe miejsce. Możesz pracować nad swoją postawą, pozytywniej myśleć. Ciągle nie dostaniesz się do miejsca przeznaczenia, choć może będziesz się tym mniej przejmował. Pozytywna postawa sprawi, że będziesz szczęśliwy bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Sedno jednak w tym, że zabłądziłeś. Główny problem nie ma nic wspólnego z twoim zachowaniem czy postawą. Sprowadza się on do tego, że masz złą mapę. Twoje starania byłyby skuteczne, gdybyś miał właściwą mapę Chicago, a postawa ma naprawdę znaczenie, gdy napotyka się po drodze przeszkody. Jednak pierwszym i najważniejszym warunkiem jest dobra mapa. Mamy w głowie wiele, wiele map, które można podzielić na 2 główne kategorie. Mapy tego, jak sprawy się mają, czyli realia, oraz mapy tego, jak sprawy powinny się mieć, czyli wartości. Wszystko, czego doświadczamy, interpretujemy według tych map. Rzadko podajemy w wątpliwość ich dokładność. Z reguły nie uświadamiamy sobie nawet, że je posiadamy. Zakładamy po prostu, że to, co widzimy, odpowiada temu, co jest naprawdę, albo temu, co być powinno. Z tych założeń biorą się nasze zachowania i postawy. Sposób widzenia świata staje się źródłem naszych myśli i czynów. Nim przejdziemy do dalszej części, zapraszam do pewnego intelektualnego i emocjonalnego przeżycia. Popatrz przez kilka sekund na obrazek numer 2. A teraz spójrz na obrazek numer 3. I dokładnie opisz, co widzisz. Widzisz kobietę? Ile dałbyś jej lat? Jak wygląda? Jak jest ubrana? Jak myślisz, kim jest? Prawdopodobnie opisujesz kobietę około 25-letnią, czarującą, raczej elegancką, z małym noskiem, skromną aparycją. Jeśli jesteś samotnym mężczyzną, chętnie byś się z nią umówił. Jeśli zajmujesz się handlem odzieżą, widziałbyś ją jako modelkę. A jeśli powiem, że się mylisz? Jeśli powiem, że to rysunek smutnej 60- lub nawet 70-letniej kobiety z wielkim nosem, która z pewnością nie jest modelką, ale raczej kimś, komu prawdopodobnie pomógłbyś przejść przez ulicę. Kto ma rację? Spójrz na obrazek jeszcze raz. Czy widzisz starą kobietę? Jeśli nie, spróbuj ponownie. Widzisz jej duży, garbaty nos? Jej szal na głowie? Gdybyśmy rozmawiali osobiście, moglibyśmy podyskutować. Ty opowiedziałbyś mi, co widzisz, a ja opisałbym ci postrzegany przeze mnie obraz. Ponieważ zrobić tego nie możemy, spójrz na rysunek numer 4. Przestudiuj znajdujący się tam obrazek i wróć do rysunku numer 2. Czy teraz widzisz już starą kobietę? Ważne jest, abyś ją zobaczył, zanim zaczniesz czytać dalej. Po raz pierwszy spotkałem się z tym eksperymentem wiele lat temu w harvardzkiej szkole biznesu. Wykładowca użył go, by klarownie zademonstrować, iż dwoje ludzi może, patrząc na tę samą rzecz, różnie ją postrzegać i oboje mają rację. Nie jest to kwestia logiki, lecz psychiki. Przyniósł on zestaw dużych kart. Połowa z nich była wizerunkiem młodej kobiety, rysunek 2. Połowa zaś rysunkiem starej kobiety, z rysunku numer 4. Rozdał je klasie. Młodą kobietę jednemu rzędowi, starą drugiemu. Polecił w skupieniu przyglądać się im przez 10 sekund, po czym zebrał rysunki z powrotem. Następnie wyświetlił na ekranie rysunek kobiety numer 3, który jest kombinacją dwóch poprzednich, i poprosił studentów, by go opisali. Niemal każda z osób, które poprzednio oglądały wizerunek młodej kobiety, widziała ją nadal na ekranie, a prawie wszyscy, którzy patrzyli przedtem na rysunek staruszki, teraz też widzieli staruszkę. Następnie profesor poprosił kogoś z jednej połowy klasy, aby wyjaśnił studentowi z drugiej połowy, co widzi na rysunku. Po chwili rozmowy ujawniły się problemy komunikacyjne. Jak to stara? Ona nie ma więcej niż 20, góra 22 lata. Daj spokój, żartujesz, masz 70 i to z okładem. Co z tobą? Nie widzisz czy co? To młoda, czarująca dziewczyna, chętnie bym się z nią umówił. Czarująca? Stara wiedźma! Argumentowano za jednym i drugim stanowiskiem, a każda z osób przekonana była, że ma rację i twardo obstawała przy swoim. Działo się tak pomimo jednej niezmiernej przewagi studentów. Większość z nich przekonała się wcześniej podczas demonstracji, że inny punkt widzenia faktycznie istnieje, czego wielu z nas nigdy by nie przyznało. Niemniej, początkowo zaledwie kilku studentów próbowało popatrzeć na obraz z innego punktu widzenia. Po pewnym czasie bezowocnej dyskusji ktoś podszedł do ekranu i palcem obwiódł jedną z linii rysunku, mówiąc: oto naszyjnik dziewczyny. Na to ktoś inny powiedział: nie, to usta staruszki. Stopniowo zaczęto spokojnie omawiać konkretne różnice, aż wreszcie studenci mieli wyobrażenie obu wizerunków. Spokojna, konkretna i pełna wzajemnego szacunku komunikacja doprowadziła w końcu do tego, że każdy z nas potrafił zobaczyć inny punkt widzenia. Kiedy jednak odwróciliśmy na chwilę wzrok i ponownie spojrzeliśmy na rysunek, znowu widzieliśmy go zgodnie z 10-sekundowym uwarunkowaniem. Często posługuję się tą demonstracją postrzegania, pracując z oddzielnymi ludźmi czy zespołami pracowników, ponieważ daje ona lepszy wgląd zarówno w indywidualną, jak i w grupową skuteczność działania. Przede wszystkim pokazuje, jak warunkowanie silnie wpływa na postrzeganie i paradygmaty. Skoro 10 sekund ma taki wpływ na to, co widzimy, to jaki wpływ muszą mieć uwarunkowania w życiu? Nasze uwarunkowania życiowe – rodzina, szkoła, kościół, środowisko pracy, przyjaciele i obowiązujące paradygmaty społeczne, jak etyka osobowości. Wszystko to wywiera na nas cichy, nieuświadamiany wpływ i przyczynia się do kształtowania naszych punktów odniesienia, naszych paradygmatów, naszych map.